Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o wodzie. Prawie tydzień temu w Goniądzu kąpałem się w Biebrzy i muszę powiedzieć, że jest ona zaskakująco płytka. Na środku woda ledwie sięga do piersi. Nie jest to obserwacja tylko z tego roku, ale i z lat poprzednich. Czy to oznacza, że wysychamy? Minister rolnictwa zapowiada dodatkowe pieniądze na instalacje nawadniające, aby nie wzrastały zbytnio ceny warzyw. Czy zmiany klimatu mogą spowodować, że spichlerzem Europy stanie się Skandynawia, a u nas będziemy uprawiali oliwki? Jak zatem przygotować się na mniejsze ilości wody, jak ją oszczędzać i jak o nią dbać? Odpowiedzi na te pytania szuka nasz dzisiejszy gość, realizujący specjalny program badawczy. Za chwilę będę z nim rozmawiał o tym w audycji. Zapraszam. A w naszym studiu gość profesor Piotr Banaszuk, Politechnika Białostocka. Witam.
Dzień dobry Państwu.
To jak z tą wodą jest? Sezonowe wahania, czy też już stała tendencja?
A to trudno powiedzieć, zwłaszcza, że my jesteśmy bardzo czuli na informacje prasowe i bardzo lubimy się przejmować
sensacją.
Znaczy nie jest dobrze, to widzimy wszyscy. Rzeki mają bardzo niski poziom, mamy rzeczywiście problem z wodą na polach uprawnych. Mamy problem z wodą w niektórych lasach, w związku z tym rzeczywiście jest się czym martwić, ale czy to jest jakiś trend, to trudno powiedzieć. Gdyby przyjrzeć się sumom opadom rocznym, to okazałoby się, że one wcale nie są tak dramatycznie małe. Rok 2017 w Białymstoku ponad 900 mm opadu, czyli prawie 300 mm ponad średnią wieloletnią. 2010 też był mokry, 2000 któryś tam. Więc to nie jest tak, że mamy jakieś dramatycznie malejące ilości opadów. Co się zatem stało?
No właśnie, gdzie ta woda się podziała?
Gdzie ta woda się spodziała? Ona przede wszystkim za szybko odpływa. Poza tym mamy bardzo wysokie temperatury latem, takie, które rzeczywiście nie zdarzały się kiedyś, w związku z tym mamy bardzo duże straty wody poprzez parowanie. Efekt jest taki, że roztopy zimowe, które są bardzo marne, niewielkie wezbranie wczesną wiosną, a właściwie późną zimą, kończy się to wszystko już gdzieś w kwietniu, jeszcze przed sezonem wegetacyjnym i zanim jeszcze dobrze zacznie nam się rozwijać roślinność, już na polach wiatr hula i niesie piasek, pył i mówimy, jest sucho, bo faktycznie jest. Więc my nie trzymamy wody, my jej nie retencjonujemy, my jej nie zatrzymujemy w krajobrazie, pozwalamy, żeby odpłynęła już bardzo wcześnie, a potem
wszystko,
martwimy się.
Wszystko, co możemy, betonujemy, zamieniamy w polbruki i to też sprzyja odprowadzaniu wody.
No to jest już trochę inny temat, bo trzeba było sobie wyraźnie rozdzielić tereny wiejskie od terenów zurbanizowanych, od terenów miasta. Podstawowym grzechem na terenach wiejskich jest zaniechanie melioracyjne, tak bym to powiedział, ale nie melioracyjne w tym duchu, jakim go rozumiemy
z lat poprzednich,
czyli odprowadzanie wody szybkie, jak to powiedział pewien uczony niedawno jeszcze, zadaniem wszystkich systemów drenarskich jest jak najszybsze odprowadzenie wody. Nie, my musimy tę wodę po prostu kontrolować. My musimy odprowadzać ją wtedy, kiedy jest rzeczywiście za dużo, ale trzymać ją na czasy, kiedy może się przydać. Po to, żeby poziom wody gruntowej, tej płytkiej, tej, która ma bezpośrednie oddziaływanie na strefę, w której korzenią się rośliny, żeby ten poziom po prostu był. A tego nie ma. Proszę zwrócić uwagę na systemy drenarskie, na urządzenia melioracyjne. Wszystkie są, nie powiem, że zdewastowane. Część jest zdewastowana, tak tego słowa trzeba byłoby użyć. Więc nie działa zupełnie, woda odpływa w niekontrolowany sposób, za szybko. Przy okazji wynosi z pól uprawnych ogromne ilości biogenów. I potem mamy suszę i potem mamy dramat, bo wystarczy, że nie popada przez 3-4 tygodnie w ciągu lata. I jest to, co przeżywamy w tej chwili.
A susze kosztują, bo przypomnijmy sobie, poprzedni rok to prawie 2 miliardy złotych poszło na pomoc dla tą suszową. W tym roku szacuje się, że to będzie kosztowało 3 miliardy. Gdy tak zaczniemy wydawać co roku, to okazuje się, że wydajemy ogromne pieniądze, które powinniśmy zaadresować na inwestycje.
Na inwestycje, zdecydowanie tak. To znaczy trudno bronić ludziom dochodzenia słusznych praw wtedy, kiedy dotyka ich klęska żywiołowa, bo to nie tędy droga. Musimy te koszty ponosić. To jest nasz społeczny obowiązek. Ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że tylko systematyczne, trwałe i długoletnie inwestycje w te rozproszone systemy drenarskie, w tę całą zapomnianą sieć zastaweczek, mnichów, jazów, diabli wiedzącego, co się tam po krajobrazie kryje, może doprowadzić do tego, że z czasem powoli poprawimy sytuację z wodami gruntowymi, zmniejszymy odpływ i będziemy mieli, cieszyli się tym dostatkiem wody, który teraz jako niedostatek spędza nam sen z powiek. A to, co pan mówił w mieście, to szczera prawda. To znaczy uszczelnianie powierzchni miejskiej powoduje bardzo szybkie odprowadzanie wody opadowej. To jest taki szybki spływ, który ma za zadanie zgodnie z myślą inżynierską trafić jak najszybciej do kratki ściekowej, a następnie do jakiegoś najbliższego odbiornika i stać się problemem gminy położonej poniżej miasta, naszej miejscowości. I to się najczęściej nie udaje, bo jak jest dużo wody, to jest i dużo materiału niesionego po powierzchni asfaltu, a to znaczy, że kratka ściekowa zaraz się zatka, a jak się zatka, to będziemy mieli klasyczny przypadek. Wystarczy 20-30 mm opadów w Białymstoku i każdy wie, dokąd nie należy jechać. Adresów nie będziemy podawali, ale przecież to widać. To są stałe miejsca i będzie ich coraz więcej wraz z każdą nową inwestycją drogową. To nie znaczy, że jesteśmy przeciw drogom, bo to nie tędy droga. Natomiast jeżeli mamy już coś uszczelnić, to znaczy, że musimy zrekompensować tę szczelność jakąś nieszczelnością. A za tym miejscem, w którym woda deszczowa będzie blisko źródła, czyli blisko miejsca opadu, mogła infiltrować w glebę. Mogła zasilać zbiornik wód podziemnych, a nie tylko być odprowadzana jak najszybciej gdzieś poza i miejscowość. A największym zmartwieniem ma być, jak zrobić wielką rurę, która się na pewno nie zatka. Otóż ja mogę zagwarantować, nie ma takiej rury, której nie można zatkać.
I tym hasłem zakończymy tę część rozmowy. W naszym studiu profesor Piotr Banaszuk, Politechnika Białostocka. Powiedzieliśmy, że z wodą jest krucho i będzie tak nadal, że powinniśmy trochę zainwestować, żeby móc...
O, nie trochę.
Gromadzić ową wodę, ale na Politechnice pod pana nadzorem będą prowadzone badania. W jakim celu i na czym one będą polegały?
I tu się znowu odwołuję do krótkiej pamięci społeczeństwa. Mówiliśmy wielokrotnie o tym, że jakość wody w rzekach jest słaba. Mówi się o tym od wielu, wielu lat, jakoś to do nikogo nie trafia, aż tu nagle przychodzi gorące lato 2019, pojawiają się sienice w Bałtyku i nagle wielkie halo, zaczynamy rozumieć problem jakości wody. Najpierw w Bałtyku, a potem w rzekach, które do niego trafiają, bo przecież skąd się te zanieczyszczenia w nieszczęsnym Bałtyku muszą brać?
17% objętości wody w Bałtyku to już wody martwe. Tak przeczytałem dzisiaj.
Niewykluczone. Tego nie wiem, natomiast wiem jedno, że byłoby lepiej, gdyby nasze rzeki nie transportowały takich ilości związków biogenicznych, to znaczy głównie azotu i fosforu, ale także innych zanieczyszczeń, które trafiają w sporych ilościach do Bałtyku, przez co to nieszczęsne morze po prostu kwitnie. Jak zapobiec? Okazuje się, że sprawa wcale nie jest taka prosta, bo to, do czego się do tej pory przyzwyczailiśmy, czyli budowa oczyszczalni ścieków, wcale nie działa. Proszę zwrócić uwagę, chyba każdy większy ośrodek miejsko-wiejski już ma w tej chwili w Polsce oczyszczalnię. Mamy mniej lub bardziej wyśrubowane normy, jakim muszą odpowiadać podczyszczone ścieki. A tu wcale nie lepiej. To znaczy nasze zobowiązania w ramowej dyrektywie wodnej, że do 2015 roku wszystkie wody będą w stanie dobrym, wcale się nie udało zrealizować.
Co to znaczy w stanie dobrym?
Dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny, to znaczy taki, który będzie odpowiadał normom, które stawiamy przed naszymi wodami, traktowanymi jako czyste i zasiedlone przez rozmaite organizmy, które będą czuły się w niej dobrze. Różnorodność biologiczna będzie tam kwitła. Oczywiście wszystko jest stosownie do siedliska, stosownie do rodzaju płynącej bądź stojącej wody.
No bo na pewno na Podlasiu nasza Biebrza, Narew, Bóg nie będą rzekami o takiej czystości czy przezroczystości wody jak górskie potoki.
Naturalnie, że nie. Tym niemniej zawsze można troszczyć się o to, żeby nie trafiały do nich związki biogeniczne. A tu się okazuje, że nam się nie udało. Wody w dalszym ciągu są poniżej dobrego. Niektóre są w stanie umiarkowanym, inne są jeszcze słabsze. A co to znaczy? To znaczy, że to nie w oczyszczalniach jest problem. To znaczy, że mamy zanieczyszczenia obszarowe. Te, które pochodzą głównie z rolnictwa. To znaczy z wodami gruntowymi, ze spływem powierzchniowym. Zanieczyszczenia są wymywane do tych małych strumyczków, do małych rzek, z nimi do większych, a potem do Bałtyku. I w zasadzie jedynym sposobem, żeby temu zapobiec, jest działanie obszarowe. To znaczy musimy takimi...
Zmienić mentalność, nastawienie?
To na pewno, ale trzeba także sobie wyobrazić, że pewna część krajobrazu powinna być wyłączona z tej mniej lub bardziej intensywnej produkcji rolnej i zamieniona w coś, co się nazywa strefą buforową, bagienną strefą buforową, czyli pasem położonym z prawej, z lewej strony cieku, o szerokości bardzo różnej. To może być kilka metrów, czasami kilkanaście, to kwestia jest sytuacji. I ten pas buforowy ma za zadanie jedno, zatrzymać zanieczyszczenia. Oczywiście takie działania powinny być wsparte jeszcze technicznymi, bo pamiętajmy, że mówiliśmy o systemach drenarskich. To są dopiero przewody, którymi płynie zupełnie niekontrolowany i niezbadany potok zanieczyszczeń. One też powinny być przebudowane. One też powinny mieć spowolniony odpływ po to, żeby można było zmniejszyć...
Czyli co jakiś czas jakieś studzienki, stawiki?
Studzienki, tak, z regulowanym poziomem, w którym można podnieść nagle poziom wody na tyle, że ten odpływ drenarski będzie bardziej wyrównany albo wolny przynajmniej.
No bo na przykład rozlaliśmy gnojowice na polu i żeby to nie trafiło do rzeki, to żeby lekko podtrzymać. Nie wiem, czy dobrze trafiłem.
Nieźle, aczkolwiek nie zupełnie w dziesiątkę. Ale generalnie właśnie o to chodzi. Możemy podnieść poziom wody, spowolnić odpływ, wtedy woda zanieczyszczona pozbędzie się przynajmniej części azotanów, nastąpi tak zwana denitryfikacja i tak dalej. Generalnie chodzi o to, że będzie czyściej, będzie troszeczkę lepiej. Do tego rozmaite stawy, do tego strefy tak zwane biogeniczne, w których woda gruntowa może się oczyścić. Mnóstwo rozpoitych sposobów, mniej lub bardziej zbadanych, większość z nich jeszcze jest rozpoznana. I teraz kwestia, jak to twórczo wprowadzić w krajobraz. To znaczy, jak przekonać ludzi do tego, że spuszczanie gnojowicy takim małym rowkiem z naszej obory do najbliższego strumyka to nie jest najlepszy sposób na życie. Że to nie jest tak, że nie ma takiego hektara gruntu, który nie przyjmie dowolnej ilości gnojowicy, bo to trzeba zmienić sposób postępowania. Oczywiście nie obciążam...
Każdą glebę można skazić.
Nie obciążam rolników za wszystkie nieszczęścia tego świata, natomiast nie ma wątpliwości, że ten sposób gospodarowania, do którego się przyzwyczailiśmy, musi powoli ulegać zmianie. Innymi słowy, powinniśmy troszczyć się o to, żeby zanieczyszczenia obszarowe, te, które w sposób taki niepostrzeżony, taki bez wyraźnej rury, bez wyraźnego punktu, w którym trafiają do wody powierzchniowej bądź płynącej bądź stojącej, żeby nie napływały, żeby coś się zmieniło. I bez tego ani ruszy. To jest między innymi działanie, które wiemy, że działa, że funkcjonuje, że wiele krajów już decyduje się na to, żeby na większą bądź mniejszą skalę strefy buforowe wprowadzać. I my też to musimy zrobić.
To na czym będą polegały pana badania?
Projekt dotyczy zlewni Niemna. Zlewni Niemna. Pracuje w nim 5 krajów, pod wodzą kolegów z Niemiec, z Uniwersytetu w Greifswaldzie. Pracujemy my z GGW, pracują koledzy z obwodu kaliningradzkiego, z Litwy i Białorusi. A idzie o to, żeby zrobić inwentaryzację mokradów w zlewni Niemna, zobaczyć w jakim są stanie, jaka z nich część jest w stanie aktywnie przeciwdziałać migracji zanieczyszczeń, co trzeba zrobić, żeby było lepiej, i opracować sposób postępowania, który w przyszłości doprowadzi do tego, że zlewnia Niemna będzie tą strefą czystszą. To znaczy mniej zanieczyszczeń będzie trafiało do Bałtyku. To jest ten główny cel, to jest to podstawowe działanie.
Badania.
Badania, ale także i praktyka, i demonstracja. Jak to będzie wyglądało? Bierzemy świder, bierzemy cylinderki, bierzemy worki na próbki i jedziemy w pole. Oglądamy to torfowiska, pobieramy próby osadów i gleb. Patrzymy, co się wydarzy, gdyby się okazało, że trzeba na przykład ten fragment zabagnić wtórnie, czyli zrobić z niego mokradełko, którym wiemy, że bardzo korzystnie wpływa na jakość
tam
wody.
Tam, żeby sobie tatarak urósł i takie różne roślinki.
A niechby. Potem zobaczymy, czy to na pewno zafunkcjonuje, czy takie świeżo stworzone mokradło nie będzie przypadkiem przynajmniej przez kilka pierwszych lat bardzo poważne źródłem biogenu, bo tak się najczęściej niestety zdarza. A potem zobaczymy, co można zrobić z roślinnością, która tam wyrośnie, bo to przecież jest bardzo ciekawy materiał. Surowcowo to na razie nie do końca wykorzystywany, bo dosyć trudny, natomiast energetycznie już bardzo interesujący. A zatem jak go wykorzystać energetycznie? Być może także, jak powiedziałem, i surowcowo. No i jak zrobić taki poradnik dla samorządowca, poradnik dla właściciela terenu, poradnik dla człowieka, któremu przyszłoby do głowy nagle stworzyć taką strefę buforową u siebie. Na co zwrócić uwagę, jakie są niebezpieczeństwa, ale jakie korzyści, skąd wziąć pieniądze i jak zrobić, żeby było lepiej.
No właśnie, czy pieniądze są na to, czy będą na to,
oczywiście,
jak pan sądzi?
Oczywiście.
No bo na badania będą, na bo badania, temat został
badania
zatwierdzony,
będą,
ale później, żeby zmieniać to nasze otoczenie.
Interreg Morza Bałtyckiego, ale oczywiście, że będą, bo wspólna polityka rolna bardzo mocno się zmienia. Myślę o wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej. To już jest koniec momentu, w którym daje się pieniądze od tak sobie, za to, że ktoś jest. Daje, żebyś dał. Taka jest prosta zasada, czyli świadcz pewne usługi dla społeczeństwa, które jest w stanie pozbyć się części swoich podatków i sfinansować na przykład dopłaty bezpośrednie, bądź te dopłaty z drugiego filara.
Będziemy I na czym mieli, to będzie polegało?
Znaczy będziemy mieli sytuację, w której przynajmniej 40% środków przeznaczonych na wspólną politykę rolną będzie musiało mieć oparcie klimatyczne. To znaczy będzie miało bezpośredni bądź pośredni związek z poprawą klimatu i jakości środowiska.
No jak pan sobie to wyobraża, że ktoś nagle zrezygnuje z monokultury kukurydzianej na rzecz prosa i innych takich rzeczy?
Może niekoniecznie
rzeczy.
Prosa, ale jeżeli będzie musiał wyznaczyć kawałek swojego pola, taki obowiązek będzie, na tak zwane zazielenianie, to może to być kępa drzew pośrodku, ale to może być równie dobrze pas przylegający do najbliższego rowu, ewentualnie strumyka.
Czyli powracać będą miedze?
Pewnie tak. To cóż złego w miedzy? To znaczy ja wiem, że jak ma się nowy kombajn albo bardzo wyrywny traktor, to miedza jest pewną przeszkodą, bo jak tu rozwinąć skrzydła, ale w niektórych przypadkach tak. To znaczy trzeba będzie robić wszystko, żeby znaczna część pola, w tej chwili nie pamiętam, 7% na początek, potem być może do 10, ale nie przywiązujmy się do tych wartości, bo nie mam ich w tej chwili w głowie, będzie musiała być tak zwana zielona, czyli nie być opryskiwana, nie być zaorywana, mieć jakąś taką w miarę trwałą pokrywę roślinną, która będzie jakąś tam ostoją różnorodności biologicznej.
A w przypadku, kiedy będzie graniczyła z rzeką, to będzie musiał być odpowiedni pas, który będzie izolował wodę od pola.
Tak jest, te strefy buforowe były planowane już od bardzo, bardzo wielu lat. Mówiło się o nich w kraju.
No pamiętam, że
nawet seriale telewizyjne.
Jak wchodziła wspólna polityka rolna, to też było wyznaczanie tych pasów.
Sekretarz Duda wędrował w ranczu w Bowodzie i mówił, przepiękna strefa buforowa, moi drodzy rolnicy. No właśnie o to chodziło. Tylko wtedy pozostały puste hasła i niewiele się robiło w
tym kierunku. Zamieniliśmy bufory na traktory.
Natomiast teraz to będzie po prostu obowiązek. To znaczy nawet dopłaty bezpośrednie będą uzależnione od pewnego wkładu prośrodowiskowego, związanego z ochroną klimatu i środowiska, jaki rolnik będzie musiał świadczyć.
Czyli zmiany w tym kierunku idą, musimy się do nich mentalnie przygotować i na przykład polubić bobry, o czym powiemy za chwilę. Czy realizując tę politykę utrzymania wody, warto się przeprosić z bobrami? Bo na razie tylko słyszymy zewsząd, że należy tępić to szkaractwo, bo przeszkadza w rozwoju, dynamicznym rozwoju agrobiznesu.
Przeprosić się, my jesteśmy chyba przeproszeni. Bobry robią kawał dobrej roboty, z tym rzeczywiście są też miejscami bardzo dokuczliwe. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale biorąc pod uwagę to, jak sprawnie i jak szybko mogą spowolnić odpływ wody z jakiejś niewielkiej zlewni, jak świetnie mogą poradzić sobie ze stworzeniem bagiennej strefy buforowej, to należałoby te zwierzęta po prostu lubić. Ale oczywiście musimy wypracować sposób współżycia ze zwierzęciem, bo same...
Dialog nawiązać, tak?
Dialog, daleko idący dialog, najlepiej poparty gotówką, która będzie wyrównywała szkody, które ponoszą rolnicy albo w ogóle właściciele terenu. No bo nie ma wątpliwości. Te jamy, które pojawiają się wzdłuż cieków, w które łatwo wpaść traktorem, to jest powód naprawdę czasami wielu dramatów. Stąd pamiętajmy o tym, że bóbr tak, natomiast czasami trzeba
bez
po
przesady.
Prostu jakoś poskromić.
Ale musimy mieć w perspektywie właśnie sposób gospodarowania wody. Czyli z jednej strony, żeby nie zanieczyszczać jej, magazynować i z drugiej strony oszczędzać. Bo to wszystko razem musi zaistnieć.
To jest pewien cykl. Wiem, że to jest cały zestaw działań, które są czasami bardzo mało spektakularne, a na pewno nie nadają się do telewizji. I na tym polega całe ich nieszczęście. To znaczy nie sposób stanąć przed nimi i przeciąć wstęgę, powiedzieć, oto krajobraz, który teraz retencjonuje wodę. Bo nie każdy się zorientuje, że ma do czynienia z takim szczęściem. Natomiast tak, to znaczy powinniśmy troszczyć się o to, żeby po pierwsze poprawiać jakość gleby. Dbać o to, żeby zwiększała się ilość materii organicznej, a przez to poprawiały się właściwości fizyczne, w tym i retencjonowanie wody. Bez wątpienia troszczyć się o to, żeby nie było tego niekontrolowanego, gwałtownego odpływu poprzez nadmiernie sprawne, czytaj, za szybko odprowadzające wodę systemy melioracyjne. Na pewno trzeba dbać o to, żeby tu i ówdzie wplatać w krajobraz jakąś małą retencję, ale czasami mam mieszane uczucia co do zbiorniczków i mniejszych bądź większych, ponieważ to są często bardzo płytkie kałuże, które przy takich letnich temperaturach, jakie mamy w tej chwili...
Produkują więcej komarów niż...
To raz, ale one tracą bardzo dużo wody przez parowanie. I to wcale nie jest taka retencja, jakiej byśmy marzyli. To nie jest to, co nam chodziło.
Czyli co, zbiorniki podziemne?
Nie, po prostu retencjonujemy w glebie. Nie pozwalamy, żeby odpływ gruntowy był tak szybki, jaki jest w tej chwili. I do tego oczywiście czasami tu i ówdzie należałoby pomyśleć o budowlach hydrotechnicznych, ale myślę, że to jest ostateczność, że to wcale nie jest dobre rozwiązanie, albo przynajmniej powiedzmy najgorsze z całego katalogu, jakie możemy sobie wyobrazić.
Chyba, że zrobimy program odtworzenia młynów wodnych. No kiedyś takie były i muszę powiedzieć, że fantastycznie funkcjonowały, dawały
te
wody.
Tak, ale kiedyś mieliśmy też tratwę, mieliśmy upiory i wąpierze, mieliśmy różne majte rzeczy, które sikały do mleka. Nie wiem, czy chcemy do tego wracać.
Rozumiem.
Woda powinna płynąć. Wodę powinniśmy obserwować jako coś, co się przemieszcza z góry na dół. Woda nie powinna być przetamowana w sposób sztuczny. W wodzie powinny swobodnie migrować organizmy i w górę, i w dół. I dopiero wtedy będziemy się czuli zdrowym i przyjemnym środowiskiem. Pamiętajmy o tym, że każda przegroda to jednak jest jakaś ingerencja. Czasami bardzo, ale to bardzo niekorzystna z punktu widzenia środowiskowego.
Oszczędzanie wody.
A oszczędzanie wody tak, jak najbardziej. To znaczy przede wszystkim troszczmy się o deszczówkę. Róbmy wszystko, żeby woda deszczowa...